Krzysztof Korsarz-Biliński wita się z wami w ostatnim w tym roku 30. Misterium Grozy. Przed nami audycja trochę krótsza od tych, które mieliśmy okazję wysłuchać do tej pory. Wszystko może dlatego, że końcówka tego roku to trochę taki bieg przede mną, trochę taki zawrót głowy, pewne nieogarnięcie, które mam nadzieję od przyszłego roku już nieco zelży. Wszystko to oczywiście spowodowane różnymi rzeczami związanymi z życiem osobistym. Ale nie martwcie się, wszystko powinno być dobrze, a i pomysłów w głowie nie brakuje, tylko właśnie czasu na ich realizację często brak. Jak zwykle pod koniec roku wielu stara się poczynić różnego rodzaju podsumowania. Myślę, że akurat w Misterium Grozy nie jestem na tyle kompetentną osobą, żeby takie podsumowanie rzetelne i obiektywne poczynić. Wiąże się to z tym, że wielu rzeczy z 2016 roku jeszcze, można powiedzieć, nie tknąłem. Przede mną wiele interesujących lektur, które chcę właśnie nadrobić w najbliższym czasie, no a i też nie na wszystkich wydarzeniach tych najistotniejszych bywałem. Takie podsumowanie, do którego chciałbym was odnieść, możecie znaleźć na blogu Okiem na Horror. Tam właśnie Sebastian Sokołowski zrobił naprawdę rzetelne, zbiorcze podsumowanie tego roku. Oczywiście podsumowanie, które jest jego dosyć osobistą, oczywiście, interpretacją tego, co miało miejsce. Stąd też oczywiście, jak to często bywa, wzbudził kilka dyskusji związanych czy to właśnie z Nagrodą Grabińskiego, czy to też właśnie jakby pominął istotność, powiedzmy, konglomeratu podcastowego, który bardzo prężnie rozpoczął swoją działalność, funkcjonowanie po dziś dzień. Jest to kopalnia niesamowitych różnych tematów związanych oczywiście nie tylko z horrorem, nie tylko z fantastyką, ale szeroko pojętą popkulturą, bowiem no, tam, trzeba powiedzieć, współpracuje ze sobą wielu podcasterów, wielu ludzi, którzy interesują się rozmaitymi rzeczami, no i przez to sama jakby tematyka konglomeratu jest bardzo, bardzo szeroka. Sam Sebastian zaznaczył również też taką sprawę, że nie obejmuje jego podsumowanie jakby publikacji elektronicznych. Ja spośród nich oczywiście wymieniłbym dwa magazyny, można powiedzieć, internetowe, czyli nawet trzy. O, właśnie, przecież nawet trzy, które najbardziej są takie reprezentatywne dla rynku, no ogólnie można powiedzieć, fantastyki, ale również i grozy. Będą to właśnie magazyn Creatio Fantastica, magazyn Grabarz Polski, no i oczywiście Histeria. Właśnie co do samego kwartalnika Creatio Fantastica, warto zaznaczyć, że dużymi krokami nadchodzi ich najnowszy numer, który ma zostać poświęcony w całości twórczości Lovecrafta i tematyce pochodnej. Oczywiście w Creatio Fantastica zawsze znajdują się pewnego rodzaju inne teksty. Numer nie jest jakby taki sterylnie poświęcony jednemu zagadnieniu i bardzo dobrze zresztą, bo można powiedzieć, że mimo nawet uwielbienia pewnego tematu, taka monotematyczność nie zawsze wychodzi na plus. Ale Creatio Fantastica broni się tutaj idealnie. No i oczywiście w każdym kolejnym wydaniu mamy bardzo różnorodną tematykę, ponieważ mamy i eseje, i recenzje, wywiady oraz różnego typu publikacje. W związku z tym te numery są naprawdę bardzo, bardzo bogate. Oczywiście na numer związany z Lovecraftem czekam bardzo niecierpliwie, no i mam nadzieję, że to już tuż. Wspominając Grabarza Polskiego, można powiedzieć, że przez cały czas swojego funkcjonowania ten magazyn trzyma, jak zawsze, bardzo fajny poziom. No i oczywiście jest magazynem, który, można powiedzieć, jest na rynku grozy takim dosyć opiniotwórczym i zawiera w sobie bardzo dużą dawkę materiałów związanych z horrorem, zarówno literackim, filmowym, jak i też grami komputerowymi. No każdy, myślę, że już z czytelników literatury grozy z tym magazynem się zapoznał, a jeżeli jeszcze nie, to ja tym bardziej was zachęcam. Co do magazynu Histeria z kolei, muszę powiedzieć, że ich takim, chyba właśnie to tegoroczny był pomysł, albo być może się mylę, może ten czas leci za szybko i nie ze wszystkim jeszcze ja zdążyłem się poukładać, ale od pewnego czasu magazyn Histeria tworzy jakby tematyczne konkursy dla młodych pisarzy, którzy mogą właśnie, biorąc w nich udział, zadebiutować w tym magazynie. Debiut jest to zacny, ponieważ histeria ma też już swój taki dosyć ustalony poziom. Wiadomo, że zdarzają się tam teksty lepsze, gorsze, wszystko to zależy od też oceny, wiadomo, czytelników, aczkolwiek sami redaktorzy i twórcy magazynu starają się bardzo mocno o to, żeby magazyn ten był jak na najwyższym poziomie. Teraz mamy jeszcze czas, jeżeli chodzi o kolejny konkurs, w którym akurat mam przyjemność być jurorem. Konkurs związany z takim dystopijnym podejściem do literatury grozy. Nazwa konkursu to Czarno to widzę i organizowany jest z okazji przypadającej w styczniu 67. rocznicy śmierci George'a Orwella. Na ten konkurs oczywiście wszystkich jeszcze zapraszam, którzy może mają jakieś gotowe już opowiadanie, bo chyba na napisanie nowego mamy tutaj już mało czasu, ale cóż, bywa, że i ktoś potrafi swoim pomysłem w nie za długiej formie zaskoczyć, więc myślę, że jest to dobra okazja, ażeby spróbować. Tak więc histerię również tutaj zaliczam do tych jednych z ważniejszych elementów na naszym rynku literatury grozy, takiej ogólnej. I chyba to mniej więcej tyle, aczkolwiek nie chcę teraz tak do końca wracać do podsumowania Sebastiana, ale wydaje mi się, że chyba pominął księgarnię Siedem Dusz, która również w tym roku rozpoczęła swoje istnienie i jest jedną z nielicznych, albo nawet chyba jedyną, tak ukierunkowaną księgarnią internetową, w której raczej można znaleźć książki tylko z zakresu szeroko pojętej literatury grozy. Wchodzą też tam akurat w ofertę różnego rodzaju thrillery, czy też książki, powieści fantastyczne, ale bardziej to wszystko jest ukierunkowane właśnie na literaturę grozy i tutaj trzeba powiedzieć, że Kosma Mitraszewski bardzo dobrze wstrzelił się, mam nadzieję, w ten rynek. No i oczywiście życzę na przyszły rok jak najwięcej powodzenia temu przedsięwzięciu. Chyba to mniej więcej tyle. Wszystkie inne ważne rzeczy Sebastian opisał, w jakiś sposób też wydał swoją własną ocenę. No my zobaczymy, co przyniesie nam rok 2017. A dziś mam dla Was, poza tym takim krótkim moim podsumowaniem, omówieniem, które tak na dobrą sprawę nie było żadnym jakimś specjalnym, przygotowanym tutaj w pewnym celu właśnie takim zestawieniem tego, co było ważne w 2016 roku, bo tutaj musiałbym wejść w takie tematy jak Światy Grozy, Kwason i wiele, wiele innych, przede wszystkim też wspaniałych książek wydanych w tym roku, ale to zrobił już za mnie i przede mną Sebastian, więc wszystkich Was odsyłam na Okiem na Horror. A dziś spotykamy się z jedną, według mnie wyjątkową książką, która ukazała się w 2016 roku, Mroczna materia Blake'a Croucha. To powieść wydana przez wydawnictwo Zyski Spółka i dziś poświęciłem jej właśnie tą większą część audycji. Zapraszam więc na moją opinię o tejże książce. A za możliwość poznania tej wyjątkowej powieści chciałbym podziękować Żanecie Wiśnik właśnie z wydawnictwa Zysk i Spółka. Blake'a Croucha, autora Mrocznej materii, czytelnicy, jak i telewidzowie w Polsce znają zapewne z serialu i książkowej trylogii Wayward Pines. Ta książka, trylogia, o której wspomniałem, stała się kanwą dla serialu telewizyjnego, który w tej chwili ma już za sobą 2 sezony. Sam zainteresowawszy się twórczością Blake'a Croucha, w tej chwili nie sięgnąłem jeszcze po książki z Wayward Pines, ale właśnie zacząłem oglądać ów wspomniany serial, który, muszę od razu powiedzieć, bardzo przypadł mi do gustu. Pomimo tego, że będąc pewnego rodzaju taką jakby odskocznią w stronę twardego science fiction, pozostawia wiele luk do przemyślenia jeszcze w swojej fabule i konstrukcji świata, który opisany został w tej książce, jak i filmie. Dziś może jednak nie będę za wiele odnosił się do Wayward Pines, ani wracał do tego miasteczka, bowiem głównym tematem naszej dzisiejszej audycji jest Mroczna materia. Najnowsza książka Blake'a Croucha wydana przez wydawnictwo Zyski Spółka. Oglądając zarówno Where White Pines, jak i czytając Mroczną Materię, muszę powiedzieć, że Blake Crouch idealnie się wpisuje w taki amerykański styl budowania opowieści. Amerykański z tego powodu, że ma on niemalże idealnie rozłożone pewne akcenty, które mają za zadanie zaskoczyć czytelnika w danym momencie książki, w takim, w którym myśli on, że jest na właściwym miejscu, a okazuje się, że wcale tak nie jest. Mroczna Materia, jako wspomniana już najnowsza pozycja w dorobku Blake'a Croucha, również takie elementy posiada i wcale bym się nie zdziwił, gdyby na jej podstawie może nie tyle powstał serial, aczkolwiek mógłby, nie byłoby tutaj problemu, ale wystarczyłby jeden dobry film. Rekomendacje na okładce wydawnictwa Zyski Spółka brzmią mniej więcej tak: uzależniająca, mistrzowska, wyjątkowa, błyskotliwa. Czy tak jest naprawdę i czy ja się z tym zgadzam? Za chwilę będę starał się mniej więcej opisać wam, jak ja widzę Mroczną Materię, a że widzę ją bardzo pozytywnie, to mogę zaznaczyć już na samym początku. Mówiąc też o filmowości Mrocznej Materii, mówię to nie bez kozery, ponieważ wśród zachwalających powieść Croucha są też takie osoby jak reżyser Szóstego Zmysłu czy Andy Weir, autor sfilmowanej powieści Marsjanin. Co warto zaznaczyć też na początku, Mroczna Materia nie jest w żaden sposób książką, którą można byłoby potraktować jako literacki horror czy też literacką grozę. Tak naprawdę jest to thriller science fiction. Jednak mówiąc tutaj i odnosząc się do słowa thriller, mam na myśli to, że w powieści Mrocznej Materii właśnie elementy pewnego rodzaju nowoczesnej takiej grozy, o której chciałem też opowiedzieć, są bardzo widoczne. Powieść rozpoczyna się wręcz sielankowo, a tę sielankę przerywa nagłe porwanie głównego bohatera Jasona Dessena. Został on w zagadkowy dosyć sposób porwany przez osobę, która bardzo dużo wiedziała na jego temat. Następnie został nafaszerowany jakimiś dziwnymi narkotykami, po czym budzi się w zupełnie nieznanym sobie miejscu, które wygląda jak bardzo nowoczesne laboratorium. Tam okazuje się właśnie rzecz taka najistotniejsza, że jest oczywiście nadal sobą, ale sobą w zupełnie innym świecie, wśród obcych sobie ludzi, którzy jednakże traktują go jako znaną, bliską sobie osobę. Zagadka Mrocznej Materii opiera się na pewnych nowoczesnych fizycznych teoriach. Teoriach, można powiedzieć, związanych z fizyką kwantową, teorią strun i tak dalej i tym podobne. Są to tematy, w których może nie chciałbym się wypowiadać, ponieważ tak naprawdę nie czytałem ani nie dowiedziałem się na ich temat za wiele, poza tym, co sam gdzieś oglądałem, przeczytałem tak powierzchownie, więc mogę mieć tylko mgliste pojęcie, jak naprawdę wyglądają tego typu teorie i co one głoszą. W powieści w Mrocznej Materii Blake'a Croucha te teorie sprowadzone są do pewnego rodzaju wieloświata. Jest tutaj zaznaczona najistotniejsza sprawa, czyli to, że każde jakby nasze działanie w danym świecie wzbudza pewnego rodzaju reakcję. Ta reakcja powoduje, że nasze życie rozgałęzia się, życie całego świata w ogóle rozgałęzia się na nieskończoną ilość odnóg. W powieści zostało to przedstawione mniej więcej jako drzewo, które wypuszcza coraz to nowe liście i nowe korzenie, nowe gałęzie, i to wszystko powoduje, że dojście jakby do pierwotnego pnia z czasem staje się niemalże niemożliwe. Zresztą, cóż tutaj dużo mówić, nie ma tego pierwotnego pnia tak naprawdę. Wszystko, co zostało stworzone i co w jakiś sposób reaguje na naszą rzeczywistość, znaczy ogólnie w rzeczywistości reaguje, tworzy kolejne odnogi, które stają się odrębną rzeczywistością idącą swoim własnym torem, która tworzy to kolejną rzeczywistość idącą swoim własnym torem i tak dalej, i tak dalej. Przypomina to oczywiście pewnego rodzaju zabawę z lustrami, ponieważ kiedy przyłożymy do siebie dwa lustra, ich odbicia zdają się dążyć w nieskończoność. Jest tutaj podobny element w powieści Mrocznej Materii. Właśnie ten jakby to lustrzane odbicie, niekończący się tunel zostaje wykorzystany do opisania przejść pomiędzy różnymi rzeczywistościami, różnymi światami. Znacie Misterium Grozy i wiecie, że czasami lubię spoilerować, więc słuchając mojej opinii na temat Mrocznej Materii jesteście po trochu na to skazani. Oczywiście, jeżeli chodzi o te teorie fizyczne, o pewnego rodzaju właśnie elementy science fiction, i to takiego nawet można powiedzieć momentami hard science fiction, one stanowią tutaj ledwie podstawę dla całej akcji książki, bo w rzeczywistości, jeżeli chodzi o taki główny element, główny wątek, główne pytanie, które również zostało zadane na tyle okładki książki, brzmi tak: czy my jesteśmy naprawdę szczęśliwi w swoim własnym życiu? Czy szczęśliwy jest również nasz bohater Jason Dessen? I tak naprawdę, żeby za dużo nie zdradzać, właśnie o to szczęście chodzi. Mroczna materia to bowiem w dużej mierze powieść o miłości, takiej miłości wręcz idealnej, miłości, która zdarza się raz na milion różnych światów, milion, można powiedzieć, odnóg tego samego świata. W Mrocznej materii właśnie tym bardzo istotnym elementem jest pewnego rodzaju dom, pewnego rodzaju bliskość drugiej osoby, i to właśnie takiej, której nie można zastąpić w żaden inny sposób. Pomimo całego tego wieloświata, z którym mamy do czynienia, tym najważniejszym jest nasz własny dom, nasza jedna, jedyna rzeczywistość. I z książki tej można wyczytać pewnego rodzaju taką tęsknotę w obliczu całej tej przerażającej nowoczesnej fizyki, nowoczesnej teorii świata. To jest pewnego rodzaju tęsknota za byciem właśnie sobą. Kiedy mamy do czynienia z dalszymi losami naszego bohatera, spotykamy się z sytuacjami, które wręcz mogą przyprawić nas o pewnego rodzaju obłęd. Oczywiście obłęd w znaczeniu naszej empatii odbiorcy, czytelnika. Sytuacja bowiem, do której dochodzi w pewnym momencie poprzez właśnie podróże pomiędzy różnymi rzeczywistościami i różnymi światami, zdaje się wymykać zupełnie spod kontroli i być czymś wręcz niewiarygodnym. A co za tym idzie, burzy właśnie naszą wiarę w nasze własne, indywidualne ja, to ja niepowtarzalne. I z pewnością jest to jeden z elementów tej nowoczesnej grozy, o której wspomniałem. Co jeszcze można byłoby uznać za elementy grozy w tej książce? Wspominam o nich dlatego, że czytając Mroczną materię, wiele razy zastanawiałem się, jak przerażająca może być wizja taka właśnie naszej rzeczywistości. Taka, w której gdzieś pomiędzy tymi światami, gdyby istniała możliwość przedostania się z jednego świata do drugiego, byłoby to okropnie przerażającą rzeczywistością, w której udowodnione i sprawdzone empirycznie doświadczenie mogłoby zawalić cały porządek świata. Świata oczywiście, jaki znamy, w jakim funkcjonujemy i jaki mieści się w ramach naszego umysłu. Jak sami wiecie, literatura niesamowita, literatura grozy opiera się na tym, że ten porządek świata jest przełamywany. Ten porządek, który oczywiście uznajemy za nasz własny. W powieści Mroczna materia taki element po części występuje. Aczkolwiek dlatego nie mówiłem tutaj o żadnym horrorze science fiction czy czymś takim, tylko po prostu o thrillerze science fiction. Mówię to dlatego, że takim elementem trochę zaskakującym w działaniu bohatera jest to, że tak naprawdę ta wizja świata nie za bardzo go przeraża. Jego postępowanie nastawione jest wręcz na działanie, na powrót do swojej własnej rzeczywistości i walkę z wszystkimi przeciwnościami, z jakimi się spotyka. To właśnie sposób narracji sprawia, że te elementy grozy jakby nie istnieją w tej książce i trzeba się ich doszukiwać po części na siłę, tak jak ja to robię. No ale robię też to dlatego, że jak wspomniałem, część elementów tej książki może nie przerażała bohaterów, ale przerażała właśnie mnie. Przerażała przede wszystkim swoim ogromem, właśnie brakiem jakiegokolwiek oparcia w rzeczywistości, nawet w której się żyje. Wszystko to stanowi o pewnym takim kosmicznym horrorze, może jeszcze nie do końca takim związanym z czymś, co nas samych chce zniszczyć. Wręcz nie, jest to związane z tym, że człowiek nie ogarnia jakby umysłem tego, co stanowi jego nową rzeczywistość, ten wieloświat. To nie jest w sumie takie najłagodniejsze rozwiązanie do tego, jak człowiek powinien funkcjonować, i wręcz wybija go z biologicznego i takiego mentalnego rytmu, jaki stworzył sobie w tym jednym, powiedzmy, jednym ze swoich światów. Dlatego też może sugeruję, że książka jest w pewien sposób bardzo filmowa. Jeżeli chcemy znać typ narracji Mrocznej materii, narracji Blake'a Croucha, to z pewnością jest to narracja bardzo rzeczowa, bardzo konkretna, szybka, to trzeba też powiedzieć, bardzo dynamiczna, zdania są krótkie i tak naprawdę Pewien styl pisania Blake'a Croucha jest dosyć zaskakujący. Nie wiem, na ile przekład oddaje to, co było w rzeczywistości, ale wydaje mi się, że w tej sytuacji oddaje to dosyć wzorcowo. Jak mówiłem, spotykamy się tutaj z narracją bardzo konkretną. Nie ma tutaj lania wody, jest wszystko bardzo widać, że dopieszczone, wycyzelowane. Jednakże w tym wszystkim, w tej rzeczowości, w tym takim języku dosyć niewyszukanym, znajduje się coś, co Blake Crouch ma w swoim pisarstwie wyjątkowego. To, że za pomocą takiego prostego języka, prostych jakby zdań i określeń potrafi wzbudzić też czasami niesamowity, rozczulający i wręcz romantyczny klimat. Takimi prostymi stwierdzeniami kupuje często sobie uwagę czytelnika i wzbudza jego emocje bardziej niż niejednokrotnie jakiś wyszukany, rozbudowany język kwiecisty i tym podobny. U Blake'a Croucha nie ma kwiecistości żadnej. Tak jak wspomniałem, są konkrety, no ale tymi konkretami operuje on doskonale i potrafi wzbudzać różne, bardzo, bardzo różne, skrajne nawet czasem emocje w czytelniku. Tym samym książka właśnie jest lekturą bardziej akcji i czynu niż pewnego rodzaju teorii, pomimo tego, że one gdzieś tam u podstaw tej książki leżą, te mocne teorie nowoczesnej fizyki. Mamy do czynienia ze współczesnym thrillerem, tak jak już wspomniałem, opartym na pewnych amerykańskich schematach, jakie znamy przede wszystkim z filmografii hollywoodzkiej, czy też właśnie wielu nowo powstałych seriali filmowych. I trzeba przyznać, że dzięki temu czyta się tę książkę wspaniale. Lektura naprawdę uzależnia, akcja sprawia, że ciągle chcemy poznać, co będzie na kolejnych stronach, jak będą wyglądały losy naszych bohaterów. Trzeba powiedzieć, że mocno postawiony jest tutaj nacisk na właśnie przygodę. Przygodę, no i przede wszystkim tą emocjonalność naszego głównego bohatera, jego tęsknotę za światem i za ukochaną kobietą oraz synem. A co za tym wszystkim idzie, mamy tutaj wytrwałego i zdeterminowanego bohatera. Bohatera, w którego życie naprawdę możemy się wczuć. Zatem dostajemy od wydawnictwa Zyski Spółka lekturę łączącą w sobie pewnego rodzaju zaangażowanie takie naukowo-fantastyczne. Zaangażowanie, które no niestety nie ma się nijak, jeżeli chodzi o taką próbę zbudowania świata jak na przykład w Ślepowidzeniu Wattsa, ale też nie całkiem pozbawioną swoich rzeczywistych podstaw i skupieniu się na pewnego rodzaju takich fantastycznych niemalże czasem teoriach fizycznych. Z drugiej strony oczywiście dostajemy powieść akcji, która przenosi nas przez różne światy. Stykamy się z wieloma takimi elementami, które w wersji filmowej mogłyby stanowić wręcz niesłychane smaczki dla koneserów różnego rodzaju fantastycznych krajobrazów. O czym już mówiłem, właśnie książka Mroczna Materia jest książką bardzo, bardzo filmową. Nie zdziwiłbym się, gdyby za kilka lat powstał na jej właśnie podstawie jakiś interesujący film i mówię, że z pewnością mocno bym na niego czekał. Niektóre osoby może oczywiście drażnić pewien ten wątek miłosny w całej tej historii. Może drażnić właśnie pewnego rodzaju brak takiego zaskoczenia ze strony bohatera. Z pewnością ktoś, kto doznałby nagle takiego wywrócenia swojej rzeczywistości do góry nogami, nie pozbierałby się tak idealnie szybko, jak myślę, stało się to udziałem Jasona Desena. W samej jednak skonstruowanej akcji ciężko Blake'owi Crouchowi zarzucić jakikolwiek brak logiki w całym tym systemie, w jakim, można powiedzieć, znalazł się nasz główny bohater. To stanowi bardzo mocną siłę tej książki i pomimo tego, że niektórym będzie brakowało właśnie tutaj tego elementu hard SF, to myślę, że jako lektura Mroczna Materia będzie wręcz idealna. Z mojej strony zdecydowanie zachęcam Was do sięgnięcia po tę lekturę. Przeczytacie ją szybko, a mimo to będzie stanowić dla Was jeszcze przez długi czas powód do rozmyślań. Kończąc 30. Misterium Grozy, ostatnie jednocześnie w 2016 roku, muszę powiedzieć, że ten rok z pewnością na dwoje babka wróżyła, można tak ująć. Rzecz w tym, że tak naprawdę wydarzyło się wiele wspaniałych rzeczy w literaturze i ogólnie można powiedzieć w twórczości związanej z horrorem, czy też właśnie z szeroko pojętą literaturą grozy i fantastyką. To był rok przebogaty wręcz. Wiele rzeczy w Polsce związanych z horrorem i grozą dotarło do szerszego grona odbiorców. Samo grono odbiorców również się poszerzyło. Ludzi, którzy ze sobą czy to korespondują, czy w jakiś sposób zaczynają tworzyć coraz większe środowisko tej literatury. Tu nie ulega wątpliwości, że to jest na plus. Jednocześnie rok 2016 zapisuje się trochę w ciemnych barwach, ponieważ wiele istotnych postaci, ogólnie szeroko pojętej fantastyki, można powiedzieć, zresztą nie fantastyki, muzyki, sztuki, wiele z tych osób no niestety odeszło w tym roku, co akurat jest bardzo przykre. Aczkolwiek na dobrą sprawę ciężko powiedzieć, że będzie inaczej, skoro czas płynie do przodu i tak naprawdę wszyscy zmierzamy ku temu jednemu, z czym nie zawsze chcemy się pogodzić. Rok 2016 zapisuje się również gdzieś tam w moim osobistym życiu, tak też różnie. Nie zawsze wszystko, wydaje mi się, idzie tym torem, którym bym chciał, żeby szło. Też wiele smutnych rzeczy wydarzyło się gdzieś obok. Miejmy nadzieję, że akurat w 2017 znajdzie się większa możliwość złapania oddechu, który pozwoli jeszcze przynajmniej na jakiś dłuższy czas oddalić od siebie wszystkie troski i smutne sprawy. Tego wam też życzę, aby w tym 2017 roku wszystko układało się jak najlepiej i żeby był jednym z tych najpiękniejszych, jakie mogliście przeżyć w swoim życiu. Krzysztof Korsarz-Biliński mówi wam dobrej nocy i tym samym zapraszam na kolejne, już w 2017 roku, 31. Misterium Grozy. Do usłyszenia.